Marta Ryczkowska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, historyczka sztuki, kuratorka. Dziś spotykamy się po to, żeby porozmawiać o twojej książce. Książka leży przed nami, Józef Beuys, Sztuka Polska. Książka, której tytuł wydaje mi się jest mi znajomy. Ba, wiem, że dostałaś za tekst tej książki już nagrodę 2 lata temu, ale książka ukazała się właśnie teraz, pod koniec 2024 roku. Zresztą znakomicie przygotowana, fantastycznie wydana. Bęc Zmiana za to odpowiada. Zanim w ogóle opowiemy i o artystach polskich, na których wpływ miał Beuys, i o samym Beuysie, bo być może dla niektórych z nas jest to postać nieco anonimowa, to powiedz proszę, jak to jest z tą hierarchią czasową? Ta nagroda wcześniej, zanim ukazuje się książka?
Tak, tak. Historia nagrody była taka, że raz na 3 lata jest przyznawana nagroda za badania nad sztuką Józefa Beuysa, która ma taki interdyscyplinarny charakter. I mogą tą nagrodę pozyskać badacze, badaczki, którzy się zajmują tą figurą z różnych perspektyw, z historycznej, antropologicznej, historyczno-sztucznej. I ja miałam tekst doktoratu już wtedy przygotowany w 2022 roku, dlatego że na początku 2019 roku obroniłam pracę doktorską i w kolejnym roku dostałam nagrodę polską za najlepszą pracę niepublikowaną, nagrodę księdza Detloffa. Później, jak dowiedziałam się, że jest nabór na właśnie w tym konkursie Józef Beuys Research Prize, 2 osoby mi o tym powiedziały, które się zajmują sztuką. Ja nie sądziłam, że ja mam jakieś szanse, szczerze mówiąc, bo wiedziałam, że to jest międzynarodowa, bardzo prestiżowa nagroda i że tam ubiegają się o nią no, naprawdę niesamowite osobistości. Pamiętam, że miałam miesiąc, żeby wysłać angielski maszynopis, to znaczy ten tekst tej książki. Tekst oczywiście był po polsku. I zapytałam, ile by kosztowało przetłumaczenie i tłumacz mi to wycenił na 15 000 zł, dlatego że to jest dosyć duża publikacja. I stwierdziłam, no nie, no ja to zrobię sama po prostu. I przetłumaczyłam tą książkę, sama sobie ją przetłumaczyłam, siedząc po prostu po nocach ze słownikiem. Oczywiście są teraz takie narzędzia, które pomagają w szybkim tłumaczeniu, więc też korzystałam z nich. Przetłumaczyłam ją dosyć dobrze, dlatego że później jeszcze poprosiłam mojego partnera życiowego, który jest tłumaczem, żeby rzucił okiem na to tłumaczenie, czy jest w miarę okej. I było dobrze. I ja tą książkę wysłałam, nie mając jakichś wielkich nadziei, ale też pomyślałam sobie, że dosyć to jest ciekawe, że osoba z wschodniej Europy pisze o sztuce Józefa Beuysa, czy z Polski, pisze o sztuce Józefa Beuysa w kontekście polskiej sztuki, bo wydaje mi się, że takich publikacji jeszcze w świecie nie było, więc może to ich zainteresuje. To jury. No i okazało się, że parę miesięcy później dostałam list, w którym jest informacja, że ta praca dostała nagrodę ex aequo z takim badaczem z Uniwersytetu Kalifornijskiego, z profesorem z Uniwersytetu Kalifornijskiego, także to było dla mnie naprawdę niesamowite. I zostałam zaproszona na wręczenie nagród w Schloss Mojland, w takim centrum badawczym nad sztuką Józefa Beuysa i tam wkrótce też pojechałam odebrać. Także to była bardzo piękna przygoda w moim życiu, ta nagroda, ale tym bardziej miałam taką wtedy myśl, że dobrze by było wreszcie tą książkę wydać, dlatego że ona została napisana na potrzeby doktoratu. Doktorat w 19 roku został obroniony, dostał wyróżnienie na KULU, bo ja na KULU pisałam tą książkę i też mój profesor wtedy zmienił uniwersytet na warszawski, więc jakby też Uniwersytet Warszawski tam w jakiś sposób był włączony w tą sytuację. Ja nie chciałam jej wydać od razu po obronie, dlatego że chciałam, żeby to była współpraca z wydawnictwem, które ma dobrą dystrybucję i z którym ja się też utożsamiam i czuję się jakoś związana. Więc to nie mogło być jakiekolwiek wydawnictwo. I ta Bęc Zmiana się pojawiła po jakimś czasie. Nawiązałam współpracę z Bogną Świątkowską i Bogna miała kilka sugestii, w jaki sposób tą książkę można wydać. 2 razy pisaliśmy wniosek, pisałyśmy z Bogną wniosek na tą książkę do ministerstwa. Za pierwszym razem zabrakło nam kilku punktów, a za drugim razem Bogna wysłała wniosek i zadzwoniła do mnie któregoś razu, żeby zapytać jak u mnie. I ja wtedy byłam w absolutnym ferworze Europejskiej Stolicy Kultury, dlatego że to bardzo mocno absorbowało mnie i osoby, które przygotowywały Lublin do tego konkursu. Więc absolutnie, nawet zapomniałam o tym, że jakikolwiek wniosek był pisany. A Bogna zadzwoniła właśnie z informacją, że no, dostaliśmy dofinansowanie, także możemy działać. Pierwsze badania do tej książki robiłam, myślę, że 10 lat temu. Także to jest taki finał bardzo długiej drogi.
przez tych 10 lat, mimo że Beuys już nie żyje, ale przez tych 10 lat świat, którym on się intensywnie interesował i w który się wtrącał, zmienił się bardzo. Więc tak naprawdę, bo w pewnym momencie powiedziałaś, że przygoda się zaczęła. Ta przygoda być może rozpoczyna się dopiero teraz. Beuys staje się coraz bardziej istotną postacią, nie tylko w świecie sztuki. Masz takie wrażenie?
Tak. Dlatego pomysł na wydanie tej książki teraz, w ogóle ten czas, który tak się idealnie złożył, wydaje mi się, to jest bardzo dobre dla tej książki, dla tej postaci. Ona może być trochę też inaczej czytana niż jeszcze jakiś czas temu, bo z Beuysem zawsze był trochę kłopot, mam wrażenie. I może z tego powodu aż tak bardzo się ta postać nie wchłonęła jak Warhol, Picasso czy inni ważni artyści, mężczyźni, którzy się zapisali w naszej historii sztuki, którzy byli takim też punktem wyjścia do kolejnych strategii artystycznych i takim właśnie takimi nazwiskami, do których się wiele osób odwoływało. Czas jest absolutnie adekwatny do takiej narracji związanej ze sztuką troski, z próbą patrzenia na rzeczywistość szerzej niż tylko w sensie produktowym, z taką próbą scalenia świata społecznego, natury z człowiekiem, jakby takie odkrywania tych połączeń niewidzialnych, albo właśnie scalania świata, który został roztrzaskany, czy w jakiś sposób się już nie łączy. I Beuys do tego zmierzał. On miał swoje powody, żeby tak prowadzić tą narrację artystyczną swoją. Teraz możemy czerpać inspirację, jeżeli chodzi właśnie o podejście do sztuki nastawionej na ekologię, sztuki związanej z działaniami społecznymi, z aktywizmem, też z politycznym aktywizmem. Jest dużo ku temu powodów i to są oczywiście kryzysy, z którymi się mierzymy, globalne, jest ich dużo, są intensywne i nakładają się na siebie, więc takie myślenie w kategoriach szukania remedium jest nam bliskie. Dlatego właśnie Beuys i jego naprawcza strategia świata bardzo dobrze się obecnie mogą odnaleźć.
Spróbujmy przywołać sylwetkę Beuysa. Spróbujmy przywołać, zanim przywołamy kilka osób artystycznych, które znalazły się w twojej książce. Na pewno nie mógł się tam znaleźć Michał Stachyra, który bardzo intensywnie działa dopiero od kilku lat, prawda, w Puławach i nie tylko, ale myślę, że gdyby ktoś mnie w środku nocy zapytał, jaki jest Beuys XXI wieku w naszym regionie, no to Michał Stachyra to jest chyba numer jeden. Kim jest Beuys? Co to za postać? Do czego były mu potrzebne ramy sztuki? Bo nie do tego, żeby tworzyć przedmioty.
Nie, chociaż przedmioty też tworzył i te przedmioty też dużo mówią, ale te przedmioty były trochę takim wizualnym przykładem jego wizji, którą on miał i kształtował i to była wizja dotycząca całego świata, jak można go naprawić, jak naprawić świat po wojnie. No to był taki główny powód tworzenia, dlatego że Józef Beuys urodził się w latach 20. w północnej Nadrenii, Westfalii i oczywiście jego młodzieńcze lata przypadły na początek wojny, więc też był żołnierzem w Wehrmachtu. No i jego życie zostało tą wojną mocno naznaczone. Przeżył taką historię też słynną, która później była poddawana w wątpliwość, czy to się w ogóle wydarzyło. W każdym razie no mówię o tym w kategorii takiej trochę życia opowieści, nie rozsądzając, czy to są fakty, czy fikcja. Jego samolot został zastrzelony nad Krymem.
44 rok.
Tak, przeżył ten wypadek. Jego współpilot zginął i przeżył dzięki temu, że opiekowali się nim krymscy Tatarzy, którzy nacierali go tłuszczem, otoczyli jego ciało filcem, napoili go wodą i jakby zajęli się nim tak bardzo dobrze, ale przy użyciu bardzo prostych materiałów, do których on się później w swojej sztuce odwoływał. To, czy to się wydarzyło, czy nie, wielokrotnie spędzało później sen z powiek różnym krytykom i osobom, które próbowały jego życie zrekonstruować. Ja tym się nie zajmuję. Oczywiście przywołałam w książce też tę narrację, natomiast to dla mnie w ogóle nie jest temat, prawda i fikcja. No, artyści często wymyślali różne rzeczy na temat swojego życia, co jest też częścią ich sztuki dla mnie. Jakby to życie opowieści jest po prostu naturalną konsekwencją bycia artystą czy artystką. Tak samo dla mnie rzecz się ma z innymi osobami, o których wiemy, że troszeczkę się może mijały z prawdą, opowiadając o swoim życiu. No i Beuys po wojnie bardzo przez jakiś czas nie funkcjonował twórczo, w ogóle nie funkcjonował, dlatego że miał depresję i spędzał czas na farmie u swoich przyjaciół, braci Van Grinten. Natomiast zajął się sztuką, dlatego że czuł, że to jest ten kanał, który może mu pomóc trochę się wydźwignąć i może stworzyć jakąś lepszą, jakąś alternatywę dla tego świata, który zastał go po wojnie i próbował zaproponować jakąś wizję społeczeństwu. Co można zrobić, żeby jednak funkcjonowało się lepiej, żeby uniknąć takiej sytuacji, która miała miejsce, żeby naprawić te relacje. Wizja Boyce'a była bardzo konkretna i ona się też zmieniała z czasem. To, co wpływało na tą wizję, to były po prostu zmieniające się bardzo takie społeczne wydarzenia, które też były bardzo intensywne w latach 60., 70. i to na sztukę Boyce'a miało olbrzymi wpływ, ale również artyści, którzy tworzyli w jego czasach i artystki. Boyce był niesamowicie charyzmatyczną postacią. On odcisnął niesamowite piętno na osobach, które były to pokolenie, następnym pokoleniem twórców. Wykładał na uniwersytecie w Düsseldorfie. Stamtąd wzięła się jakby cała klasa Boyce'a, artystów i artystek, które później właśnie tą ideę, którą on zaproponował, przemycali w swoich pracach. Boyce był twórcą idei rzeźby społecznej i poszerzonej koncepcji sztuki. I zakłada to takie patrzenie na sztukę, która jest znacznie szersza niż sama dyscyplina. I to jest sztuka, która powoli zagarnia całą rzeczywistość, dlatego że on widział ogromny potencjał w ludzkiej kreatywności, która jest niezmierzona i ta kreatywność jest potencjałem, który trzeba wykorzystać. To jest nasze zadanie jako ludzi, żeby z nią pracować. I każdy z nią pracuje na swój sposób, bo każdy ma inne umiejętności, potrzeby i talenty i powinien je realizować. No i to oczywiście też się przekłada na tą szerszą społeczną skalę, że to społeczeństwo też powinno dążyć do takiego coraz lepszego stadium rozwoju i on widział to idealne stadium w demokracji bezpośredniej. Dlatego to, co się wydarzyło w Polsce w 1981 roku, czy podczas Karnawału Solidarności, dla niego było takim idealnym spełnieniem jego wizji. Tak powinno wyglądać społeczeństwo obywatelskie, które po prostu przejmuje władzę i jest demokratyczne. To była jakaś utopia, ale on bardzo mocno wierzył, że jest możliwy lepszy świat i można go kształtować. Też to, co się działo w Polsce, przyczyniło się na pewno do tego, że w 1981 roku przyjechał z Polen Transport do Muzeum Sztuki w Łodzi, zostawiając właśnie skrzynkę pełną darów dla muzeum i dla polskiej sztuki z różnymi swoimi pracami. No i właśnie to też dla mnie był trochę taki punkt zaczepienia odnośnie Boyce'a i polskiej sztuki, że my nie wiemy za dużo o tym artyście. Dużo się o nim mówi, artyści, artystki często się na niego powołują, ale to jego życie w polskiej literaturze jest bardzo fragmentaryczne. I nie mieliśmy do tej pory takiego całościowego opracowania. Były próby podjęcia takiego tematu, ale to zawsze były jakieś wycinkowe perspektywy. I ja w tej książce podjęłam próbę, żeby jednak ten życiorys zrekonstruować i go zderzyć z tym, co się działo w polskiej sztuce w czasach, kiedy on tworzył.
Co to znaczy, że każdy z nas jest artystą?
No my mamy takie jednak w tej naszej nomenklaturze mocne przyzwyczajenie do tego, że artysta to jest ta osoba, która tworzy wystawy, realizuje się twórczo, obiekty i tak dalej, ale no tutaj to ten artystyczny wymiar ma duży związek z poszerzoną koncepcją sztuki, a poszerzona koncepcja sztuki nie jest tylko sztuką. Jest o wiele szersza. Dlatego może nam jest trochę trudno to zrozumieć, też to stwierdzenie Boyce'a często było traktowane z jednej strony jak banał, z drugiej strony trochę źle rozumiane albo podważane ze względu na to, że no przecież nie każdy jest artystą. No ale tak, no w kontekście tego, jak Boyce rozumiał sztukę, bycie w sztuce i tworzenie, no to tak, to jesteśmy, bo mamy w sobie ten potencjał do zmieniania się, do bycia coraz lepszymi, do doskonalenia się, do wpływania na swoje relacje ze światem i z ludźmi i chcemy w związku z tym wykorzystywać ten potencjał i jesteśmy twórczy.
Catalan chyba należy do czołówki tych, którzy wyśmiewają się i wyśmiewali się z Boyce'a. Catalan, przypomnijmy, to właśnie jego dzieło sztuki, czyli banana przyklejonego taśmą do ściany. Wylicytowano ostatnio na aukcji za 6 milionów. Dlaczego nie lubił Boyce'a?
Wydaje mi się, że jest bardzo wiele osób, które miały problem z Boyce'em. I nawet nie wiem, dlaczego Catalan nie lubił Boyce'a, ale wydaje mi się, że podczas... mogę mieć jakieś takie przeczucie, dlaczego ta postać jest taka kontrowersyjna i niektórzy nie mogą sobie jakoś, jakby się odnaleźć w tej jego propozycji. Jak robiłam badania w północnej Westfalii na temat Boyce'a i byłam w Muzeum Schloss Mojland, gdzie jest takie archiwum Boyce'a i często wracałam, rozmawiając z różnymi osobami, które mieszkały w tamtym rejonie. No oczywiście to są też osoby, które często oglądały Boyce'a w telewizji w czasach, kiedy on żył. Bo to są też starsze osoby. W latach 80. ta figura była ogromnie popularna, więc często się pojawiła w telewizji. I też spotkałam się z takimi głosami, że on był showmanem i on był wszędzie. On był bardzo głośny, był takim kaznodzieją i niektórych to drażniło, że snuł takie utopijne wizje na temat zmiany, na temat świata, że to jest absolutnie jakieś takie no, nierealne. Więc był też taki właśnie takie podejście do niego, że ta figura Boyce'a to jest taki współczesny kaznodzieja, który ubzdurał sobie, że może zmienić świat, a przecież to wcale nie jest takie proste. Więc no, trochę to, mam wrażenie, ta optyka pomiędzy szamanem a showmanem gdzieś tam się tak zmieniała i chyba ludzie byli mocno podzieleni, jeżeli chodzi o percepcję tego artysty. Ja mam też bardzo niejednoznaczne podejście, bo też nie chciałabym, żeby wynikało jakby z tej naszej rozmowy, że jestem jakąś absolutną fanką Boyce'a, bo tak nie jest. Mnie ta postać zainteresowała, dlatego że ona była bardzo niejednoznaczna i budziła emocje już nawet na etapie wyboru takiego tematu pracy, takiego tematu książki. Ten temat zasugerowała mi świętej pamięci profesor Kitowska. Wspaniała postać. Pani profesor była moją promotorką i to był jej pomysł. Wtedy my pisaliśmy na naszym seminarium doktoranckim, pisaliśmy prace, które często dotyczyły recepcji artystek i artystów z zachodniej Europy, w Polsce albo w krajach środkowej Europy. Właśnie Boyce był jedną z takich postaci, które do tej pory nie miały takiej swojej literatury, takiego opracowania tej recepcji, więc tutaj się pojawiła ta możliwość. I ja w momencie, kiedy zaczęłam badać Boyce'a, stwierdziłam, że to jest absolutnie fascynujące, jak bardzo jest to właśnie taka złożona figura do badania. W Polsce można mieć z nią problem też w związku z tym, że no Boyce był żołnierzem, walczył po drugiej stronie, jest z pokolenia sprawców. A tutaj z drugiej strony proponuje jakąś naprawę świata, jak to połączyć. Jest bardzo dużo takich nieścisłości i no, dla mnie to jest super fascynujące. No, zawsze to jest ciekawe, że mamy do czynienia z taką złożoną osobowością i złożonym życiorysem. Dlatego ja tutaj absolutnie nie piszę jakiejś hagiografii. Próbuję porządkować te fakty, próbuję porządkować życioopowieść i zbierać też to, co się wydarzyło w kontekście polskiej sztuki, no bo ta książka trochę się dzieli siłą rzeczy na dwie części. Z jednej strony jest Boyce, i jego wizja, próba wytłumaczenia tej wizji, mam nadzieję, że takim językiem, który jest zrozumiały nie tylko dla osób, które zajmują się sztuką. Ja też trochę sama sobie tłumaczyłam, o co tutaj chodzi. Dlatego, że ta książka powstawała wiele lat. Ja pisałam ją, w sumie jak zaczynałam ją pisać, to miałam bardzo ograniczoną wiedzę o kontekście niemieckim tamtego czasu. Ja mam też taki sposób pracy, że lubię się po prostu zanurzyć w jakimś świecie, żeby go lepiej zrozumieć. I wtedy oglądałam filmy, czytałam książki, uczyłam się niemieckiego, słuchałam muzyki. Jakby chciałam, żeby ten język był bardzo mocno wszędzie i żeby się po prostu zanurzyć w tej niemieckości i ją zrozumieć. Dlatego w tej książce też jest spory rozdział poświęcony temu kontekstowi historycznemu i naszym relacjom polsko-niemieckim. Dlatego myślę, że to może być ciekawe dla osób, które też nie do końca szukają po prostu opowieści o sztuce. To jest trochę szersza opowieść.
Zanim jeszcze dowiedziałam się, że zajmujesz się Boyce'em, obserwowałam cię w działaniach rozmaitych, artystycznych i nie tylko. No i teraz mam wrażenie, że to zupełnie nie jest przypadek, że profesor Kitlińska akurat tobie zaproponowała Boyce'a, bo mam wrażenie, że to co robisz, jak traktujesz sztukę, czerpię bardzo dużo z jego myśli, z jego filozofii, że idziesz tą samą drogą, celowo tutaj używam słowa droga, bo szperając w materiałach, przygotowując się do dzisiejszej naszej rozmowy, znalazłam taki cytat z Mariny Warner, która zestawia Warhola, wspomniałaś o Warholu na początku naszej rozmowy i Boyce'a właśnie. Marina Warner pisze, podczas gdy Andy Warhol kopiował rzeczy, mówiąc, że chce być jak maszyna, Boyce interweniował, komunikował swoje marzenia, chciał zmienić świat. Ale z jakiegoś powodu świat sztuki wydaje się podążać inną ścieżką, inną drogą. Ścieżką raczej popartu Warhola, po prostu odzwierciedlając mechanizmy kultury, nie kwestionując ich, nie rozmawiając o nich, nie nadając im żadnej mocy, wybierając zamiast tego działanie w ironii, cynizmie i wykorzystując te rzeczy do inicjowania zmian. Ale te rzeczy nie powodują zmian. Są po prostu narcystyczną reakcją na kulturę.
Bardzo piękne słowa.
Chyba przyszedł czas Boyce'a. Znowu przyszedł czas Boyce'a, bez względu na to, jak bardzo wiele nieścisłości jest w jego życiorysie. Marta Ryczkowska, Józef Boyce, sztuka polska, książka już się ukazała. Na stronie Tate Modern znajdujemy informację, że współczesnym Boysem XXI wieku jest Paweł Althammer. Tak piszą. Ty sięgasz po bardzo wiele innych nazwisk.
Szukałam nazwisk, które tworzyły w tamtym czasie. Interesowały mnie lata 70. i 80., dlatego że też wiedziałam, no jestem historyczką sztuki, więc wiedziałam, że artyści i artystki z Polski też pracowali w podobnych nurtach, takich mentalnych, czy psychologicznych, psychogeograficznych, jakbyśmy teraz powiedzieli może. I że to nie jest tak, że Boys promieniował swoją energią na inne pola, tylko że była jakiś rodzaj współmyślenia. I pewne fenomeny po prostu mają swój czas. I wchodzą w pewne osoby, które są dobrymi transmiterami. I też mi zależało na tym, żeby porzucić taką prostą implikację, że jest osoba, która działa na osobę i ta osoba robi coś w kontekście tej pierwszej, że to jest bardziej cała sfera wpływów, która jest dosyć złożona i też próbowałam w tej książce to pokazać i dlatego ta książka jest taka gęsta i powstawała tyle lat, dlatego że w niej jest próba zmapowania tych wpływów, a jeżeli chodzi o kategorię wpływu, to w sztuce jest to bardzo trudne, dlatego że żaden artysta i artystka nie lubi przyznawać się do tego, że jest pod czyimś wpływem. My lubimy myśleć o sobie, że to są nasze pomysły. A jednak te pomysły często są już wymyślone i one krążą i one po prostu są w jakiś sposób zaszczepiają nam się w głowie, ale skąd one są, w jaki sposób do nas dotarły, no to jakby to jest już trudne do prześledzenia. Ja trochę próbuję tę trajektorię wpływu prześledzić, ale też celowo używam tutaj różnych określeń. Ta książka ma podtytuł Afiliacje i procesy równoległe, nieprzypadkowo. Właśnie po to, żeby nie pisać o wpływie, tylko żeby bardziej skupić się na tym, że zdarzają nam się takie współmyślenia w tym samym czasie. Też przechodzimy różne procesy, które są równoległe, no ale również wpływamy na siebie. Jakby dotykamy się mentalnie w różnych momentach. I artyści i artystki, o których piszę w książce, niektórzy znali się z Boysem, spotykali się z nim, byli zafascynowani nim. Albo próbowali w swojej sztuce w jakiś sposób dialogować z jego propozycją. Niektórzy robili rzeczy, które ja osobiście arbitralnie trochę przypisałam właśnie tutaj jakimś podobieństwu, ale też o tym piszę, że to są też moje wybory. Ktoś inny pewnie znalazłby innych twórców. I też wymieniam te osoby potencjalnie, które mogłyby się znaleźć w takiej książce. Ale to nie jest encyklopedia. To jest po prostu mój wybór, subiektywny wybór twórców, twórczyń, które myśleli o sztuce jako takim szerszym narzędziu, albo o sztuce jako jakiemuś takiemu obszarowi, który wchłania naturę, wchłania politykę, wchłania aktywizm społeczny. Też dopuszcza różnego rodzaju działania, które nie są podzielone na jakieś media konkretne, czyli jestem rysownikiem, czy rysowniczką, czy fotografką. Nie, po prostu robię różne rzeczy, bo akurat takie narzędzie w tym momencie jest mi potrzebne, żeby wyrazić ten konkretny pomysł. I te osoby, o których tutaj piszę, one są właśnie na tyle, mają otwarte spojrzenie na sztukę, że jakby wpisują się w tą ideę. Dlatego właśnie te korespondencje tutaj się pojawiają w taki sposób. Mówisz o wspaniałych rzeczach, z którymi ja też jakoś się mierzyłam i dlaczego akurat tacy artyści i artystki, dlaczego nie późniejsi. Ta książka jak powstała, miałam ochotę napisać jeszcze ostatni rozdział pod tytułem Współczesne wpływy, właśnie czując, że tak jak mówisz, to jest czas Boysa i tego myślenia. Boysa w kontekście myślenia o sztuce jako tej wrażliwej, delikatnej tkance i tej miękkiej sile. No właśnie, tylko wtedy musielibyśmy napisać kolejną książkę. Więc ja zostawiłam sobie trochę taki margines. W ostatnim rozdziale piszę o tym, czego nie napisałam. A o czym pewnie bym chciała? Ta książka, tak jak rozmawiałyśmy, powstała jakiś czas temu. Ona była aktualizowana oczywiście przeze mnie przed wydaniem i na etapie redakcji, żeby też najnowsze badania ująć w niej. Natomiast ja piszę na samym końcu, że jest mnóstwo ciekawych wątków do prześledzenia. Mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie. A jak nie, to może ja kiedyś jeszcze do tego wrócę. Na przykład bardzo ciekawa jest relacja i wpływ Boysa na sztukę feministyczną. Nie tylko niemiecką, ale też jakby szerzej. Jest ciekawe też prześledzenie, w jaki sposób Boys wpłynął na studentki swoje i na swoich studentów, bo on był już nauczycielem. A on był bardzo bezwzględnym nauczycielem, był trudny. Też wymagał takiego, no, może nie podporządkowania się, ale no, był charyzmatycznym nauczycielem, który jakby też miał swoje sposoby postępowania. Nie wszyscy byli w stanie to przetrwać. Więc to na pewno nie był taki miły pan profesor, który obejmował po prostu i był takim wspierającym człowiekiem. Nie, nie był taki. Też bardzo ciekawy jest obszar związany ze sztuką dźwięku. eksperymentalnym dźwiękiem, który się też pojawia w jego sztuce. No i pojawia się wśród artystów, którzy tworzyli w tamtym czasie i też w kontekście jego działań, na przykład artyści fluxusu. No ale nie tylko. Także jakby to są takie kierunki, które mi przychodziły do głowy. Kolejny wątek, który jest niesamowity i godny prześledzenia, w polskiej literaturze o tym nie ma, to są fotografowie Boyce'a, którzy tworzyli ikoniczne fotografie jego performance'ów, bo my głównie znamy Boyce'a z tych fotografii. I to są bardzo nieprzypadkowe ujęcia. Dlaczego akurat tak był Boyce przedstawiony? Jaki wpływ na to miało światło, przestrzeń, osoby, które tam są? Jak to ukształtowało naszą wyobraźnię o tym artyście? Znaczy nasze wyobrażenie o tym artyście. To jest po prostu niesamowity temat. O tym też są teksty w literaturze niemiecko-angielskojęzycznej, natomiast w Polsce nie bardzo. No ale myślę, że jakby to jest taka podstawa. I na tej książce jakby dalej można budować kolejne narracje.
To bardzo ci dziękuję, Marta, za przywołanie Boyce'a. Zadanie naszej literaturze Boyce'a właśnie. Mam też nadzieję, że ta książka, która przed nami, będzie miała zdecydowanie intensywny ciąg dalszy. Świetna okładka.
To jest fotografia Tadeusza Rolkę, która została zrobiona podczas podróży fotografa po Niemczech Zachodnich i takim zadaniu, które miał wówczas, czyli miał fotografować artystów zachodnio-niemieckich. No i oczywiście Boyce był jednym z nich, dlatego że był jednym z ważniejszych twórców tamtego czasu. Ja rozmawiałam z Tadeuszem Rolkę o tym zdjęciu i opowiadał mi, że spotkał się z Boyce'em na wąskiej uliczce w Düsseldorfie, gdzie Boyce miał swoje biuro, ale tam było ciemno i stwierdzili, że dobrze by było jednak wykonać zdjęcia na zewnątrz. To nie była długa bardzo sesja zdjęciowa, ale oczywiście też rozmawiali chwilę, bo i spytał go, jak to się stało, że jest w Niemczech. Tadeusz Rolka odpowiadał, że fotografował zawsze artystów, artystki, osoby związane z twórczością, z tworzeniem sztuki i tutaj też w Niemczech zajmuje się tym. Powstało kilka ujęć i potem okazało się, że to są ikoniczne ujęcia, jeden z najlepszych portretów Boyce'a, jakie kiedykolwiek powstały. Także ja się ogromnie cieszę, że udało nam się to zdjęcie pokazać na okładce, dlatego że ono jest z wielu powodów symboliczne. Ze względu na polskiego fotografa, ze względu na Boyce'a i jego miejsce, gdzie przybywał, gdzie są ślady jego obecności. No i ta bezpośrednia demokracja jeszcze na witrynie okna. Także jest bardzo wieloznaczne i myślę, że dobrze pasuje do tej książki.
Na zakończenie powiedz proszę, no bo sama mówiłaś, że masz sporo wątpliwości, jeśli chodzi o tę postać. Miałaś ich sporo, ale myślę, że ciągle je masz. A jakby tak ci się udało pogadać z Boyce'em, o co byś go chciała zapytać?
Co go napędzało, myślę. Dlatego, że Boyce miał niesamowicie dużo energii. I mnie zawsze to fascynuje w ludziach, że mają taką moc sprawczą. I jak oni to robią, że skąd się to bierze. Co daje mu taką największą siłę? Mam jakieś przypuszczenia, co by to mogło być, bo myślę, że on się też karmił tym zainteresowaniem ludzi i myślę, że dużo z nimi rozmawiał, dlatego że no, to widać w literaturze, która jest o nim. Poznał fascynujące osoby w swoim życiu i to też widać w śladach, które te osoby zostawiły. Baronowa Lucrezia Domizio Durini napisała kilka książek o nim, o jego relacjach z naturą, i jego podróżach po Włoszech, też o kulinariach w kontekście Boyce'a. Także jakby jest mnóstwo takich niesamowicie ciekawych wątków pobocznych wokół Boyce'a, które pojawiają się dzięki temu, że te osoby mają o nim cały czas pamięć, jakieś refleksje i chcą o nim pisać i opowiadać. Także wydaje mi się, że to było też to, że on się po prostu nieustannie zachwycał światem i nieustannie czerpał z niego garściami i na pewno chciałabym z nim o tym porozmawiać. Też to jego życie nie było za długie, ale było bardzo, bardzo intensywne, więc myślę, że jestem ciekawa, jaki był jego sekret.
Marta Ryczkowska, dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.